Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze.
Witam bardzo serdecznie.
Dużo przestrzegamy w ostatnich dniach przed ruskimi trollami, fake newsami i dezinformacją. Jeżeli mamy walczyć z wrogiem na wojnie informacyjnej, bo o niej też się mówi, to warto byłoby tego wroga poznać. A więc powiedzmy, kim są aktywni w ostatnich dniach ruscy trolle? Czy są to osoby, które siedzą przed komputerami w Polsce czy w Rosji? A może w ogóle to osoby, które nie istnieją, a są to na przykład kreacje systemów komputerowych?
Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, dlatego że to są wszystkie te elementy naraz. To znaczy, proszę sobie wyobrazić, że tak jak na wojnie mamy różne zestawy wyspecjalizowanego sprzętu czy wyspecjalizowanych osób, które albo walczą karabinami, albo latają helikopterami, albo obsługują wyrzutnie rakiet, ale też są grupy, które mają za zadanie wniknąć, czyli przebrać się za mieszkańca danego miasta, udawać osobę, która jest z tej społeczności i wnikając w tę społeczność uderzyć znienacka od środka. I to samo dzieje się w internecie. To znaczy mamy wyspecjalizowanych, wyszkolonych ludzi w socjotechnikach, którzy rozumieją, jak działa ludzki umysł, czego on się obawia, czego poszukuje, i szukają osób, które są podatne na komunikaty, które oni wysyłają, tworząc grupę, jednocząc. No i ta grupa, która się jednoczy, przekazuje już wtedy nieświadomie te dezinformacje dalej. To jest bardzo skomplikowany mechanizm. Ja go porównuję do ognia i kartki papieru, która jest nasączona parafiną. Czyli my jesteśmy dzisiaj w tej sytuacji konkretnej, ludzie, uczestnicy tej debaty, dyskusji w internecie, taką kartką z parafiną. I te trolle, o których mówimy, starają się ten ogień wzniecić i nas zapalić do dyskusji, zapalić do obaw, zapalić w nas strach.
To są obywatele Polski czy obywatele Rosji?
Jeśli mówimy o tym, gdzie to się zaczyna, no to jest mieszanka, bo oczywiście ukryci są obywatele Rosji, co można poznać po stylu ich pisania, po wypowiedziach. Są też
znający
osoby,
język polski.
Znający język polski, ale popełniający błędy. Natomiast no, są też obywatele polscy, którzy działają pod tym wpływem.
A co do tych systemów komputerowych, bo powiedział pan, że wszystkie te opcje, także rozumiem, że to jakieś boty również są i również działają.
Internet czy social media są tak skonstruowane, że im więcej polubień, im więcej udostępnień, tym dana treść jest według algorytmów platform social mediowych atrakcyjniejsza. No więc adwersarze z jednej strony uruchamiają dyskusję, czyli publikują informacje, a z drugiej strony mają zestaw kont, które bezmyślnie praktycznie, no bo to są maszyny, lajkują, udostępniają dalej, tworząc dla takiej platformy jak Facebook czy inne taką poświatę tego, że to jest treść atrakcyjna, a w związku z tym wyświetlmy ją jak największej liczbie osób.
To przejdźmy do tego, gdzie działają trolle. Wspomniał pan o mediach społecznościowych, podejrzewam, że też na portalach internetowych, chociażby w komentarzach pod artykułami.
Właściwie na każdym z tych pól, chociaż najbardziej takie niebezpieczne zjawisko obserwujemy w social mediach, gdzie jest nas najwięcej de facto osób, które czytają, scrollują, interesują się i najłatwiej tam jest też podawać te informacje dalej. Na przykładzie zjawiska, które dotyczy informacji o Kasi Ząbek. Kasia Ząbek jest przykładem na akcję dezinformacyjną. To znaczy pojawia się informacja, że kolega od koleżanki usłyszał, że Kasia nie mogła dostać się do szpitala, bo jej miejsce zajęły osoby z Ukrainy i odmówiono jej pomocy. Następnie w różnych miejscach w internecie pojawiają się kolejne postacie, którym odmówiono wsparcia. Ten fake news było o tyle łatwo zdementować, że pojawiła się informacja razem z tymi postami, o który szpital chodzi. Więc wystarczyło zadzwonić do tego szpitala, zapytać o tę sytuację, zapytać w ogóle o przyjmowanie osób pochodzących z Ukrainy czy obywateli Polski. Dowiadujemy się, że to jest po prostu nieprawda. Natomiast to jest próba pobudzenia w nas niepokoju związanego z funkcjonowaniem polskiej służby zdrowia. I tak działa ten mechanizm dezinformacyjny, że on szuka miejsc, w których można pobudzić niepokój społeczny, próbując zrobić taką wyrwę w naszej jedności.
W jaki sposób uwiarygadniają się trolle w mediach społecznościowych? czy w jakiś sposób próbują stworzyć wrażenie wiarygodnego konta, wiarygodnej informacji, bo mówi się o tym, że niektóre konta i profile troli hodowane były w cudzysłowie już od czasów pandemii, a później dojrzewały w czasie kryzysu migracyjnego.
Zaobserwowaliśmy takie zjawisko. Konta internetowe, które jeszcze chwilę temu mówiły o tym, że pandemia nie istnieje albo że jest to globalny spisek, dzisiaj już nie mówią o pandemii, dzisiaj mówią o sytuacji związanej z wojną na Ukrainie. I to są różne konta, to znaczy to są konta czasem z imienia i nazwiska, ale osoby fikcyjnej, nieistniejącej, a bardzo często są to konta z wymyślonym nickiem, bez zdjęcia profilowego. To jest oczywiście wskazówka, natomiast to nie jest warunek wystarczający. To znaczy są w internecie konta, o których wiemy, że systematycznie publikują nieprawdziwe informacje, propagandowe informacje, a jednocześnie wyglądają jak prawdziwi ludzie.
Ilu troli może być w polskim internecie?
To jest bardzo trudne do policzenia, natomiast widzimy systematyczną aktywność około 220 kont, które zgłosiliśmy również ich aktywność do platform, na których publikują.
Czy są to tylko fałszywe profile w mediach społecznościowych, czy zdarzają się też prawdziwe osoby? Bo w internecie zauważam na przykład dużo filmików nagrywanych przez domorosłych ekspertów bez imienia, bez nazwiska. Ci eksperci powielają zebrane fake newsy i sieją dezinformacje. To są też trolle, czy to już jest niestety kolejne pojęcie pożyteczni idioci?
To jest ten krąg, to znaczy całą tą, powiedzmy, strategię dezinformacyjną można też utożsamiać z cebulą. Cebula ma warstwy, no i gdzieś jest środek, który inicjuje jakąś dyskusję, na przykład wymyśla Kasia Ząbek, albo korzysta z jakiegoś zdarzenia, które faktycznie miało miejsce, dodaje do niego mnóstwo emocji i w ten sposób próbuje nas nastawić negatywnie do mieszkańców Ukrainy bądź innych mieszkańców uciekających z tego terenu. A następnie znajdują się osoby, które po prostu w to uwierzyły. Powiedział pan pożyteczni idioci. To jest określenie, które pojawia się w literaturze tego zjawiska. No to są osoby, które po prostu uwierzyły w to, co te trolle piszą i propagują to dalej. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko. My namawiamy i prosimy o to, żeby zanim takie filmiki się nagra, zanim puści się taką informację dalej, żeby to sprawdzić samemu, żeby samemu zweryfikować, zadać pytanie temu kontu, który publikuje informacje, skąd on to wie. Bo być może nie powinniśmy wierzyć w to, że ciocia, taty, kolegi, coś jej się wydarzyło.
Właściwie może powinniśmy od tego zacząć, ale jaki jest cel działania troli w Polsce? Odwrócenie uwagi od prawdziwych zdarzeń na Ukrainie, czy przedstawienie fałszywego obrazu, skłócenie Polaków z Ukraińcami również?
Antagonizmy, dokładnie tak. Widzimy dwie strategie, to znaczy jedna nastawiona na naród ukraiński, skierowana w stronę próby podzielenia Polaków na obóz wspierający i obóz przeciwny pomocy Ukrainie. To im się oczywiście nie udaje, ale to nie znaczy, że nie próbują. Druga strategia jest nastawiona na niepokoje społeczne, na pokłócenie nas między sobą, na przykład wskazując na to, że zabraknie pieniędzy, albo zabraknie miejsc pracy dla Polaków, albo zabraknie paliwa na stacjach. To są próby sprawienia, że my wewnętrznie, my Polacy, zaczniemy się bać tej wojny, a w związku z tym nabierzemy do niej dystansu. Sytuacja jest bardzo delikatna. Każdy z nas może mieć obawy o to, co dalej. Natomiast siła nasza tkwi w jedności. Jeśli my będziemy jednością mówić o sankcjach, jednością pomagać Ukraińcom, to nikt nas nie pokona. Natomiast jeśli tylko znajdzie się jakiś wyłom, ktoś dłużej poczeka z decyzją, ktoś się zawaha, no to oczywiście to zostanie wykorzystane.
To na koniec proszę powiedzieć jeszcze, jak rozpoznać trolla, jak rozpoznać fake newsy, jak rozpoznać dezinformację, co z nią robić?
Przede wszystkim weryfikować. Mieć z tyłu głowy, że dezinformacja bazuje na emocjach. Jeśli widzimy emocjonalne albo oceniające wpisy w internecie, wykorzystujące jakieś zjawisko, dodające do niej nienawiść, mowę nienawiści, rasizm, czy starające się pobudzić w nas obawy, to już jest pierwszy element do zapalenia lampki. Nie bójmy się, spróbujmy ocenić te informacje. Zróbmy krok wstecz, weźmy 3 oddechy i zastanówmy się, czy to, co on pisze, da się zweryfikować. Czy to jest obiektywne, czy to jest fakt. Spróbujmy odciągnąć od siebie emocje, które są próbowane nam włożyć. Zastanówmy się, czy konto, które to publikuje, czy ono jest z imienia i nazwiska, czy my je znamy, czy my mamy jakąś relację z tą osobą. Źródło, które czytamy, jakie inne treści publikuje, czy to jest po prostu linia argumentacyjna, kontynuacja jakiejś próby nastawienia nas w jakiś sposób, czy jednak jest to źródło, które stara się być obiektywne, podaje tylko fakty bez ich oceny. Tak możemy się bronić. Prócz tego każdy z nas może zgłosić niepokojącą informację do zespołu NASK, informacje@nask.pl. My każdy z tych zgłoszeń, a dostajemy ich 80-90 dziennie, sprawdzamy, weryfikujemy te informacje i wszystkie publikujemy na profilach #włączweryfikację, zarówno na Facebooku, jak i na Twitterze. Zachęcam do śledzenia, bo tam dementujemy najczęściej pojawiające się fake newsy.
My również zachęcamy i zachęcamy też do tego, by myśleć i weryfikować informacje przeczytane w internecie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Miłego dnia.